Halo, halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy Was bardzo serdecznie. Wybiła Bolechowska godzina 20. Nie wiemy jak tam w Polsce, ale może podobnie.
W każdym razie dla tych, którzy nas słuchają na żywo, bo myślę, że można nas słuchać także potem w nagraniach o innych porach dnia lub nocy. Niekoniecznie to będzie 20.
Tak, ale nagrywamy o 20. Naprawdę u nas w domu słychać tykanie zegara. Nie wiem, czy to słychać. O, cicho, cicho. To jest właśnie nasz zegar. I witamy Was bardzo serdecznie, Monika Gajda.
I diakon Marcin Gajda.
Taka nowość. Jestem duchownym
i tak, jesteśmy... mieliśmy małą, może właśnie nie taką małą przerwę w naszych audycjach online, która wynikała także i z tych tutaj naszych przygotowań, przeżyć związanych między innymi właśnie ze święceniami Marcina. Ale wszystko szczęśliwie poszło, został wyświęcony. No i jesteśmy z powrotem.
I Monika jest żonatą, jest mężatką duchownego, a jeszcze się coś wydarzyło, mianowicie zostaliśmy dziadkami i mamy 25 lat małżeństwa za sobą. Za chwilę się pomodlimy, posłuchajmy jeszcze tej pięknej muzyki Arvo Parta. Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Amen.
Duchu Święty, dzisiaj chcemy mówić o Kościele, o Piśmie Świętym. Jest to dla nas bardzo takie trudne, dlatego prosimy Ciebie, byś otworzył nasze serca, umysły, byśmy rzeczywiście pochylili się nad tajemnicą Słowa Bożego. Przyjdź, Duchu Święty.
Przyjdź, Duchu Święty. Prosimy Cię, Duchu Święty, żebyś nas prowadził, żebyś nas prowadził dalej, żebyś nam rozświetlał nasze drogi, żebyś nas otwierał na Słowo, żebyś nas prowadził tym Słowem, żebyśmy mogli w pełni odczytywać Twoją wolę, Twoje nauczanie, to jak chcesz nas prowadzić. Przyjdź, Duchu Święty.
Przyjdź, Duchu Święty.
Prosimy Cię, Duchu Święty, abyśmy poddali nasze myślenie, nasze przekonania, nasze dotychczasowe myślenie o Słowie, o Biblii, temu, co zostało objawione w Kościele, temu, jak Ty objawiłeś to w Kościele. Przyjdź, Duchu Święty.
Przyjdź, Duchu Święty. Wlej w nasze serca miłość i pokój. Powierzamy Ci wszystkich słuchających nas teraz na żywo. Całą wspólnotę, którą tworzymy. Powierzamy Ci wszystkich, którzy włączą te nagrania kiedykolwiek. Dotykaj naszych serc. Ty istniejesz, działasz poza czasem i w czasie. Przyjdź, Duchu Święty.
Przyjdź, Duchu Święty. I Tobie, Maryjo, szczególnie chcemy ten czas powierzyć nas samych, zaprosić Cię do tej wspólnoty z nami. Ty jesteś Matką Słowa. Módl się za nami, abyśmy przyjmowali Słowo, aby ono stawało się w naszym życiu ciałem. Pod Twoją obronę
uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Święty Franciszku,
módl się za nami.
Święta Teresa od Dzieciątka Jezus,
módl się za nami.
Wszyscy nasi święci patronowie,
módlcie się za nami.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
No to kochani, musimy się wytłumaczyć najpierw, dlaczego w ogóle bierzemy taki temat. co? Okazuje się, że bardzo cudownie się dzieje, że dużo ludzi chce czytać Pismo Święte, można powiedzieć coraz więcej.
Właśnie to też jest takie wspaniałe, że w zasadzie od już dziesiątek lat w naszych domach zaczęło się pojawiać Pismo Święte, że mamy do niego dostęp coraz większy. Kiedyś w zasadzie w domach rzadko kiedy było Pismo Święte, jako książka, że tak powiem. A teraz w zasadzie w domach wierzących no chyba nie ma domu, gdzie by nie było Biblii, gdzie by przynajmniej jednej.
Tak, ale wydaje nam się, że równocześnie z tym pragnieniem pokazuje się pewien brak znajomości, tak naprawdę takiej rzetelnej znajomości, czym jest Pismo Święte, skąd się wzięło, kto jest autorem. A to są tak ważne pytania, które później rzutują na to, jak czytamy te teksty, które bierzemy do ręki, że bez tego właściwie ani rusz. I tak jak widzimy, że coraz więcej ludzi, to jest cudowne, sięga po Pismo Święte, tak widzimy, że coraz naprawdę ogromna rzesza ludzi nie ma tak naprawdę pojęcia o tym, jak czytać Pismo Święte. Robią to tak, jak potrafią. No co się dziwić, nie jest to ich wina, ale brak jest po prostu katechezy dorosłych, nauczania na temat tego, żeby nie popełniać błędów. I później ludzie w swojej gorliwości, naprawdę z dobrej woli,
powołując się na słowa z Pisma Świętego, można powiedzieć, że gdzieś
błądzą,
po prostu błądzą.
I powołują się w zły sposób na te fragmenty, które czytają. Wydaje im się, że skoro tak jest napisane, to tak jest. Nie rozbędziemy teraz tego tematu rozwijać, tylko on się będzie pojawiał.
Będziemy jeszcze przecież mieli kolejne audycje.
Właściwie po to są te audycje, ale myślę, że dla niektórych osób szykuje się poważna rewolucja, prawda, w myśleniu. Kiedy widzimy, jak ludzie reagują na to, bo już taką konferencję jedną żeśmy odbyli, to dla niektórych jest to generalnie szok.
Tak, i biblista, który nam tą konferencję prowadził, widząc nasze reakcje, był głęboko zdziwiony, że wierzący ludzie, zaangażowani w Kościele, od wielu lat modlący się ze wspólnot, mają tak małą wiedzę na temat tego, jak czytać Pismo Święte, jak je rozumieć.
I mówił,
że przecież ale nauczanie Kościoła, że główny nurt jest właśnie taki, jak on nam przedstawił, a wszystko inne to są jakieś, margines. Problem polega na tym, że ten margines to jest mniej więcej zdecydowana większość nas, bo my też jakoś włączamy przecież w tą część, która właśnie odkrywamy, jak czytać Pismo Święte, jak je rozumieć. A ci pozostali, to jest jakiś jednak ten główny nurt, to jest jakaś taka malutka stróżka. I szkoda, chcemy właśnie dlatego,
żebyśmy zamienić.
Tak, chcemy wchodzić w ten główny nurt. Zapraszamy siebie i was, nas wszystkich, do tego, żeby wchodzić w ten główny nurt, czyli ten nurt, który jest...
Tradycje przez duże T.
Tak, nauczaniem naszego Kościoła, Świętej Matki Kościół.
Tak. Dodajmy jeszcze, że niejednokrotnie w gabinecie musielibyśmy z ludźmi, spotykając się z nimi, które źle rozumiane Pismo Święte wpływa później na ich życie emocjonalne, psychiczne, to my byśmy musieli im te konferencje mówić przez kilka godzin, tak jak tu w odcinkach, żeby w ogóle wyjść na prostą. A tak, co zrobimy? Powiemy, wejdź na stronę, tak, proszę posłuchaj tego i wróć do nas. Bo inaczej się nie dogadamy.
Mieliśmy audycję na temat duchowości takiej neurotycznej.
Religijności neurotycznej
i to głównie właśnie, muszę powiedzieć, tutaj będziemy mieli taką pomoc dydaktyczną dla tych osób.
Więc mamy nadzieję, że to się przyda i to już było tytułem wstępu, a teraz powiemy parę słów o tym właściwie, co to jest ta książka, no bo mamy Biblię, mówimy, że są tam księgi ze Starego, z Nowego Testamentu. To są takie podstawowe informacje, których nie będziemy tutaj mówić, bo zakładamy, że każdy może sobie sięgnąć do nich. Natomiast chodzi nam o to, żeby troszeczkę się zastanowić nad tym, co nazywamy kanonem, bo mówimy o tych księgach, że są to księgi kanoniczne. No to co to w ogóle jest księga kanoniczna? Dlaczego ta jest kanoniczna, a na przykład Ewangelia Świętego Tomasza nie, prawda?
Właśnie, bo można powiedzieć, że Kościół katolicki ustanowił swój kanon ksiąg Pisma Świętego, ale są inne kanony. Jest też kanon na przykład, nie wiem, taki protestancki, który pewnych ksiąg, które my uznajemy za kanoniczne, nie uznaje. Czy powiedzmy spotyka się czasami jakieś takie właśnie apokryfy, właśnie tak jak Marcin powiedział, Ewangelia
Tomasza,
która nie weszła do kanonu. Czym jest kanon? Kanon, można powiedzieć, że jest taką pewną zasadą, przepisem takim, które wspólnota...
Umową po prostu.
Umowa, tak.
Tak, wspólnota się umawia.
Umawia, że to będzie wchodzić do kanonu. I nie chodzi tutaj o jakieś oddzielanie, tylko bardziej o jakieś takie...
Utożsamienie.
Utożsamienie, pewien porządek, pewną taką właśnie to należy, to, a to nie należy. Czego będziemy my się trzymać, w jakim obszarze my się będziemy poruszać, co my będziemy uznawali, właśnie to jest nasz kanon.
Można powiedzieć, że trochę to analogicznie każda wspólnota, w zasadzie jakakolwiek ludzka czy grupa, może mieć jakiś kanon. No, na przykład tak. Skinheadzi mają też jakiś kanon.
Państwo ubierania się na przykład.
Na przykład.
Tak.
Jak łamiesz ten kanon, no to przestajesz być skinheadem, prawda? Zapuszczasz długie włosy i już nie jesteś kanonicznym skinheadem.
Nie chodzi o takie dzielenie, że my, prawda, jakby chcemy oddzielać, tylko bardziej identyfikujemy się właśnie z tymi tekstami. To nie znaczy, że w tamtych tekstach nie ma jakichś, nie wiem, powiedzmy jakiegoś dobra, ale my identyfikujemy się właśnie z tymi tekstami, właśnie je włączamy do naszego kanonu i ich się po prostu wtedy trzymamy.
No i bardzo ciekawe jest, jak to się stało, że właśnie te księgi, a nie inne, znajdziecie w spisie treści. Dlaczego one? I tutaj wielkie zaskoczenie, bo jakbyśmy się was zapytali, to może nie wszyscy będą wiedzieć, kiedy Kościół zrobił taką listę ksiąg oficjalnie. Stało się to kiedy? Ding dong? Pytanie padło?
Trudne pytanie. Ja nie wiedziałam.
Ja bym myślał, że gdzieś tam, nie wiem, trzeci wiek, może drugi wiek.
No powiedzmy, no maksymalnie średniowiecze. Tak? Czyli XII, XIII.
A tutaj zaskoczenie, ponieważ Kościół ogłosił swój zestaw, uwaga, dopiero w XVI wieku.
Rok 1546 na Soborze Trydenckim.
Tak, to do tego czasu nie mieliśmy oficjalnej listy ksiąg kanonicznych. Długo,
to nie
prawda?
Nie znaczy, że nie było ich, tak? Tylko, że
nie było listy.
Nie było listy określonych, które wchodzą do tego kanonu.
Zostało to zrobione z jakiegoś
Można
powodu.
Można powiedzieć długo i że dla nas wydaje się, że no tak dość niedawno, czyli dość późno został ten kanon określony.
Okazuje się, że wtedy właśnie pojawiła się wyraźna potrzeba rozróżnienia, które księgi tak, a które nie, i usankcjonowania tego właśnie również w opozycji do tych na zewnątrz. I teraz bardzo jest ciekawe, jakimi kryteriami w ogóle Kościół od początku się kierował. Mianowicie jakieś pismo wchodzi do kanonu, to wtedy, jeśli ma tak zwaną apostolskość, czyli ma pochodzenie apostolskie. To właściwie za świętym Ireneuszem zostało wzięte, czyli jeśli pismo pochodzi od apostoła, gdzieś tam mówimy oczywiście o Nowym Testamencie, bo stary został nam dany jakoś tam w spadku, ale tutaj też to nie było takie oczywiste, nie wszystkie księgi, wszystkie wspólnoty czytały, no to właśnie ta apostolskość była ważna, że tak jak po łańcuszku możemy dojść do apostoła, od którego dane pismo pochodziło. I druga ciekawa rzecz, poniekąd konsekwencja tego, ale to, że we wspólnotach od początku w większości wspólnot to pismo było czytane. Bo to wcale nie jest tak, że każda Ewangelia była czytana wszędzie, że każdy list był czytany wszędzie. Na początku wiadomo, że te teksty były przepisywane, krążyły, na początku w ogóle były tylko mówione, później przepisywane, listy no to od razu napisane. I w pewnym momencie stwierdzono, a czemu wy czytacie to, a my tego nie czytamy? A my czytamy to, a wy tego nie czytacie. Więc okazuje się, że nie wszyscy wszystko czytali. I Ireneusz bardzo tak zdecydowanie, święty Ireneusz powiedział, że apostolskość to nie będzie tylko materialne czy historyczne odniesienie, ale coś, uwaga, teraz pójdzie sformułowanie charyzmatyczne, mianowicie partycypacja w duchu Jezusa Chrystusa. I to się stało kluczem. Czyli jeśli była wątpliwość co do tego, czy...
Jakoś jest to zgodne właśnie z duchem Jezusa Chrystusa, to wtedy właśnie nie włączono tych ksiąg. Że nie znaczy, że tam było wszystko nie tak, ale nie do końca było to w duchu Jezusa Chrystusa.
Czyli tak naprawdę niekoniecznie decydowała tylko historia szkiełko i oko, ani nawet praktyka, ale coś takiego jak wspólnota, która kierowana jest Duchem Świętym i rozpoznaje, że to jest pismo natchnione. Czy pismo,
w Duchu Jezusa Chrystusa.
W ducha, pismo mające autora natchnionego w Duchu Jezusa Chrystusa. I to się stało takim punktem zwrotnym. I uwaga, dopiero w 1546 roku Sobór Trydencki ustalił nam ten zestaw, tak jak go macie teraz w spisie treści. No i to jest taki wstępik. Na razie jeszcze nic takiego dziwnego tutaj nie usłyszeliście. Dziwne rzeczy zaczną się dopiero teraz. Mianowicie, o co chodzi? Dziwne rzeczy pojawiają się w tym momencie, że już na początku, no w sumie nawet w II wieku, poganie zaczęli zarzucać chrześcijanom, że te księgi, które mają, zwłaszcza Stary Testament...
Bo głównie na początku był głównie Stary Testament, dopiero później Ewangelie, listy.
Tak, są w jakimś sensie niehistoryczne. Na przykład był taki poganin Celsius, pogański historyk, który znał Stary Testament i on wykazywał, że te księgi, na które powołują się chrześcijanie, chodziło o to, żeby się powoływać na starożytne księgi, ponieważ to był ważny argument dla pogan, że nie jesteśmy nową religią, bo nowe religie były zakazane, tylko chodziło o to, żeby pokazać
poganom,
antyczność.
Że to jest, właśnie, starożytne pisma, że chrześcijaństwo wyrasta ze starożytnych pism, ze starożytnej właśnie tradycji, można powiedzieć.
W związku z tym zaczęto powoływać się na Stary Testament. I teraz mówiąc, że to jest prawdziwe Słowo Boże, które zostało nam dane. I teraz taki Celsius patrzy sobie na przykład na historię Daniela, i to nie trzeba być historykiem, żeby zobaczyć to, że tam się nic nie trzyma kupy. Że generalnie nie ma tam historycznej zgodności. Później jak patrzymy teraz już z naszego punktu widzenia na przykład na historię Józefa, to widzimy, że tam wielbłądy są pokazane, że przychodziły, a w tamtych czasach w ogóle tam nie były znane wielbłądy. Zaczęto widzieć, że coś tutaj nie styka, że ta historia opisana w Starym Testamencie czasami bardzo nie trzymają się tej
faktów
historii, faktów historycznych, które były znane, a czasami w ogóle jakby mają właśnie alternatywną historię, zaczynają tworzyć. I pojawił się już w II wieku właśnie taki problem, którego czkawka do dzisiaj naprawdę nas niestety wszystkich chwyta. Mianowicie, dlaczego, jeśli to jest pismo od Boga, to dlaczego są tam ewidentne niezgodności historyczne, niezgodności geograficzne, później jeszcze mogą dojść oczywiście niezgodności wszelkiego innego rodzaju, jakieś biologiczne, przyrodoznawcze itd., itd. W problemie się zorientował już święty Augustyn i wypowiedział takie zdanie, które później powtórzył Galileusz, że Pismo Święte nie mówi nam o tym, jak poruszają się gwiazdy, ale mówi nam o tym, jak my mamy się poruszać, aby iść do Boga.
I to była... Piękne zdanie, tak. Można powiedzieć, i to że było... bardzo celne, bardzo trafione. No, ale niestety, może być, nie poszliśmy chrześcijanie w tym duchu.
Przynajmniej niestety właśnie Kościół przez małe K, czyli Kościół ten ludzki, który... chciał bronić Pisma Świętego, zaczął robić to...
Jest to Słowo po prostu Boże, w związku z tym, że skoro to jest Słowo Boże, można by powiedzieć, że no, jak można coś tam podważać, jak można, jak coś się może nie zgadzać.
Tak, czyli ta genialna intuicja Augustyna, halo, nie chodzi nam o to, żeby na podstawie Pisma Świętego się dowiadywać o historii, o geografii, o stworzeniu świata, o biologii, tylko chodzi nam o to, żeby robić teologię, jak my mamy iść do Boga, a nie to, jak gwiazdy się poruszają, że to myślenie niestety się nie przebiło i chrześcijanie, można powiedzieć, w fatalny sposób okopali się, można użyć takiego sformułowania, na pozycjach, w których to myślano z gorliwości, że bronić Pisma Świętego to jest dać się pociąć o to, że to, co tam jest, musi być prawdą, prawda?
Czyli prawdy o świecie wyprowadzano tylko z Pisma Świętego. I w takim razie, jeżeli coś się nie zgadzało z Pismem Świętym, to błąd nie był w Piśmie Świętym, tylko w nauce. Czyli ten człowiek, który dochodził do innych prawd niż w Piśmie Świętym, to on był w błędzie, bo Pismo Święte, Słowo Boże, nie mogło się mylić.
Oczywiście.
Ono było podstawą, czyli z niego wyprowadzano, można powiedzieć, było właśnie źródłem wiedzy no, o świecie. No i tu się zrobił duży kłopot.
Zrobiła się naprawdę tragedia i ten kłopot trwał ponad 1000 lat i w zasadzie trwa do dzisiaj.
No właśnie, bo nie tak dawno też oglądaliśmy gdzieś w telewizji program.
No powiedzmy wprost, no. Co tu kryć? W telewizji Trwam widzieliśmy program, który ma film, mamy nadzieję, wyemitowany tylko przez przypadek, że redakcja po prostu wzięła, co dawali i nie sprawdziła tego, ale to był film, który mówił o tym, że cała nauka się myli, że świat jednak został stworzony w 6 dni, że w związku z tym po prostu Pismo Święte oczywiście mówi prawdę, a nauka się myli. Tak?
Tak,
myśmy nie mogli w to uwierzyć.
Cenę, broniąc tego, że Pismo Święte nie może się mylić, i w takim razie jest jakiś błąd w intelekcie, że tak powiem, no właśnie, w tym, co nauka odkrywa. Tu jest błąd,
tak,
a nie w Piśmie Świętym.
Niedawno, kiedy jakąś tam dyskusję na Facebooku wywołał mój wpis, jedna pani też z gorliwości powiedziała mi, a może jednak, a ma pan dowód na to, że świat nie powstał w 6 dni, prawda?
Mhm.
To jest punkt uchwytu,
bo tutaj wydaje się, że chcąc dobrze, ale poruszamy się...
No bo ci ludzie chcą dobrze, tak?
Poruszamy się właśnie nie na tej płaszczyźnie, do jakiej tak naprawdę odnosi się Pismo Święte.
Ten błąd niestety wręcz powiedziałbym mamy we krwi, bo chrześcijanie do dzisiaj się troszeczkę dziwnie czują, niektórzy, gdy myślą o tym, że jest ewolucja, Darwin.
Tak, o Darwinie mamy takie poczucie, kurczę, no co z tym zrobić? Jak
tak,
na to
tak.
odpowiedzieć?
To nie było Adama i Ewy, to co w takim razie Adam i Ewa to były pierwsze człowiekokształtne
nie, to jest
małpy dwie?
Jeszcze gorzej, to, że my jednak od małp coś, kurczę, jest nie tak.
Tak.
I... To co jest z tym Bogiem, z tym, że człowiek jest szczytem stworzenia.
I cały czas tkwi, wielu ludzi w tym błędzie tkwi. Teraz jeszcze powiedzmy sobie o tym, że na przykład, jakie to miało konsekwencje, fatalne konsekwencje historyczne, to, że nie usłyszano tego Augustyna, że nie usłyszano tego głosu, który gdzieś tam był oczywiście, ale to był w mniejszości, a później już był strach się wychylić, bo można było
stracić życie,
mówiąc coś innego. Mianowicie, gdy odkryto Amerykę Południową, no to pojawił się ogromny problem, ponieważ po pierwsze Pismo Święte, czy Amerykę odkryto, nie Południową, właśnie, tylko w ogóle Amerykę. Po pierwsze Pismo Święte nic nie mówi o Ameryce, nic. Po drugie Pismo Święte mówi, że kto nie przyjmie chrztu, będzie potępiony. Tak jest napisane dość wprost. I teraz pojawia się problem teologiczny. No to jak z tymi Indianami z tej Ameryki Północnej i Południowej? Jak z tą Ameryką? Skoro ktoś, kto nie przyjmie chrztu, ma być potępiony, no to ci ludzie musieliby być potępieni, ale właściwie nie ze swojej winy, no bo nigdy przecież nie mieli szansy usłyszeć Ewangelii. Powiedzmy, Azja będzie się smażyła w piekle, bo mają kontakt ze Słowem Bożym, przynajmniej teoretycznie, ich wybór trudno, idą do piekła, prawda? Oczywiście ja teraz pewne tutaj, to sarkazm jest pewien mój, a nie moje przekonanie. Natomiast no, ci biedni Amerykanie, ci z północy, czy z południa rdzenni, no to nie mieli żadnej szansy i wobec tego niektórzy doszli do wniosku, że to nie byli ludzie, bo skoro Bóg nie może być niesprawiedliwy, do piekła idą ci, co są nieochrzczeni, a ci ludzie nie mieli szansy, no to w takim razie logiczna konsekwencja to nie są ludzie, a Ameryka jest w ogóle jakimś lądem od demonicznym, od złego ducha. I w związku z tym to myślenie usprawiedliwiało niesamowitą przemoc, pogardę i traktowanie tamtych ludów jak właściwie zwierzyny.
Tak, jak po prostu zwierzęta. Także no to dramatyczna konsekwencja, która coś nam pokazuje, do czegoś nas zaprasza, gdzieś też nas tu i teraz zaprasza do pewnej refleksji.
Tak, i w związku z tym później była potrzeba przepraszania przez Jana Pawła II, na przykład tego wszystkiego, co się działo w opozycji do nauki, z Galileuszem na czele, prawda, tych wszystkich ciemnych kart. I to wszystko wynikało z pewnego błędu. I teraz z błędu myślenia, czy właściwie z sposobu myślenia, który teraz już aktualnie, obecnie, chciałem powiedzieć, jest nieaktualny. I teraz wielu ludzi nadal tak myśli, ale myślą już w zły sposób. Po pierwsze, zacznijmy od tego, że Kościół zaczął na Soborze Watykańskim I definiować natchnienie, czyli autorstwo. I tutaj się pojawia coś rewolucyjnego, co później potwierdził Sobór Watykański II. I teraz proszę bardzo, naprawdę skupmy się jeszcze przed przerwą, bo to jest bardzo ważny moment. Autorstwo Pisma Świętego w tym zestawie, który nam podał Sobór Trydencki,
w tym kanonie,
jest, uwaga, dziełem i Boga, i człowieka. A akcent zaczął być nawet kładziony na człowieka. Czyli jest podwójny autor, boski i ludzki. Pisma natchnione przez Boga, teopneutos, to jest dzieło ludzkie. I to dla niektórych naszych słuchaczy może być teraz mały szok. Tak, żebyście wiedzieli, że my nie mówimy czegoś niekościelnego. Przeczytamy konstytucję, teraz fragment jeszcze przed przerwą, fragment Konstytucji dogmatycznej o Kościele Dei Verbum.
O objawieniu Bożym.
Przepraszam, konstytucję dogmatyczną o objawieniu Bożym Dei Verbum, którą tak w ogóle prosilibyśmy, aby do następnej audycji przeczytać. Bardzo nam to pomoże. I teraz Monika, czytaj. Punkt 11.
Prawdy przez Boga objawione, które są zawarte i wyrażone w Piśmie Świętym, spisane zostały pod natchnieniem Ducha Świętego. Albowiem Święta Matka Kościół uważa na podstawie wiary apostolskiej księgi tak Starego, jak Nowego Testamentu w całości ze wszystkimi ich częściami za święte i kanoniczne, dlatego że spisane pod natchnieniem Ducha Świętego. Boga mają za autora i jako takie zostały Kościołowi przekazane.
Uwaga, tu się zatrzymujemy. Spisane pod natchnieniem Ducha Świętego, Boga mają za autora. I ktoś by powiedział...
Na podstawie wiary apostolskiej, że one w całości są święte i kanoniczne. W całości.
Tak, czyli Boga mają za autora i teraz nie wolno przestać czytać.
Do sporządzenia ksiąg świętych wybrał Bóg ludzi, którymi jako używającymi własnych zdolności i sił posłużył się, aby przy jego działaniu w nich i przez nich, jako prawdziwi autorowie, przekazali na piśmie to wszystko i tylko to, co on chciał.
O, i to jest bardzo ważny moment.
Do sporządzenia ksiąg wybrał Bóg ludzi, używającymi własnych zdolności i sił posłużył się, aby przy jego działaniu w nich i przez nich, jako prawdziwi autorzy, przekazali na piśmie to wszystko i tylko to, co on chciał.
Prawdziwi autorowie, dokładnie.
Autorowie.
I tutaj jest niezwykle istotny moment, który nas bardzo na przykład odróżnia od religii mojżeszowej, który nas bardzo odróżnia od na przykład islamu. Islam i właśnie religia mojżeszowa uważają, że pismo spadło z nieba bezpośrednio. W związku z tym jest pisane niemalże palcem Bożym, czy wprost w ogóle pisane palcem Bożym. W związku z tym człowiek tam nie ma żadnego właściwie udziału. Może być tylko spisane tu w języku hebrajskim, tu w Koran w arabskim. W związku z tym podczas uroczystych zgromadzeń może być tylko w tym języku czytane. Nie można go tłumaczyć i nie ma tam w ogóle elementu ludzkiego. Czyli
gdyby... Jest to słowo Boga, z którym się z nieba, nie, można powiedzieć.
Nie dyskutuje. Skoro tak spadło, to w tej postaci Bóg nam je zesłał i nie ma w ogóle tego elementu, który tutaj mamy, własne zdolności i siły tych autorów ludzkich. Ten element jest kompletnie nieuwzględniony.
Że Bóg działający w człowieku i przez niego, ale jednak przez człowieka, w człowieku.
Człowieku, który miał taką wiedzę, jaką miał, mentalność swoich czasów, zaraz jeszcze o tym po przerwie powiemy, miał pewne nastawienie do życia, swoje przekonania i teraz on został natchniony i on spisywał, ale spisywał w sposób taki, który był zgodny z jego doświadczeniem kulturowym, historycznym.
Na moment, w którym akurat żył i był, prawda?
Tak, czyli nie mamy do czynienia z autorem, który pisze niemalże automatycznie, pismo automatyczne, nie wiem, widzimy jakiegoś tam Izajasza z brodą, siedzi,
przymknięte
oczy i pisze, albo jakiegoś Marka, który spisuje rzeczy, których nie widział, nie wiadomo skąd on to wie, ale spisuje.
Albo na przykład pewne prawdy, które wykraczają poza wiedzę tamtych czasów, tak jak rozumiano świat, jak widziano świat, jakie były uwarunkowania kulturowe, tak jakby to pismo wykraczało poza, czy było to, nie wiem, właśnie natchnieniem od Boga, pewnym wzorem, niezależnym od kultury, od miejsca, od czasu, w których człowiek je spisywał.
Nie to rozumiem.
Tak nie było.
A no właśnie, bo to tak już powiedziałeś, że już pomyślałem, że ty tak mówisz.
Nie.
Czyli Pismo Święte nie przekracza swoich czasów, bo tak Moniczka troszkę...
Nie słuchałeś mnie, że ten człowiek pisząc nie przekraczał właśnie. Że on był, nie mógł...
Był dzieckiem swoich czasów.
Tak, nie miał dostępu, nie wiem, do wiedzy, która się potem, nie wiem, zmieniła, do pewnych zmian kulturowych, które my teraz mamy inne przecież.
I to jest bardzo ważny moment. W tym momencie pozwalamy troszkę odetchnąć. Czacha, przynajmniej nasza dymi, nasze czaszki dymią. Chwilka prawosławnej, pięknej muzyki. No to wracamy, jak macie jeszcze siłę. Nie przekroczymy godziny, mam nadzieję. No to właściwie jeszcze powiedzmy, dlaczego my teraz mamy te audycje i w ogóle skąd się te sobory... Dlaczego
w ogóle właśnie sobór zaczął to definiować?
Sobór Watykański I w 1870 roku i później Sobór Watykański II zaczął się tym zajmować. Dlaczego? Dlatego, że rozwinęła się po prostu nauka.
Muszę powiedzieć, że w zawrotnym tempie rozwinęła się nauka. Przede wszystkim właśnie odkrycia biologiczne, historyczne,
geograficzne, przyrodnicze, kosmologiczne,
archeologiczne. W krótkim czasie naprawdę nastąpił ogromny rozwój nauk właśnie związanych też właśnie z archeologią, z odkryciami i okazało się, że te, można powiedzieć, nowe odkrycia są w dużej sprzeczności
w niektórych
z
obszarach
Pismem Świętym,
oczywiście tak.
W niektórych obszarach.
No i Monika teraz powiedziała coś bardzo właśnie takiego szokującego, bo się okazało, że historycznie tam się wiele rzeczy kupy nie trzyma. Później się okazało, że niewątpliwie niektóre fragmenty z Ewangelii są pisane przez różnych ludzi, że to w ogóle nie jeden autor, że Księga Izajasza nie jest pisana przez jednego, że na to są naukowe zwyczajnie dowody. I tak dalej, że z tym kosmosem to na pewno nie tak, że w 6 dni, że Darwin i że wszystko wskazuje na to, że człowiek powstał, został stworzony na drodze ewolucyjnej, a nie tak gwałtownie za jednym zamachem. I po prostu ludzie zaczęli dębieć. No to w takim razie albo my mamy nieprawdziwe Pismo Święte.
Tak, że ten... Jakoś, skoro to Pismo Święte, Pismo Boże, Słowo Boże, to ono się nie ma prawa mylić.
Tak, to się nie trzyma kupy. I tak, niektórzy zaczęli albo tego dramatycznie bronić i zostali...
Z lęku, bo co jeżeli
nie z lęku,
że
może
się myli, tak?
Może,
wtedy musimy to wszystko zakwestionować.
Może nie z lęku, ale na przykład
Słowo
tak rozumieli
Boże się myli.
Swoją wierność Bogu, trzeba bronić za wszelką cenę Pisma Świętego, Biblii. Darwin się myli, tutaj się, bo to był szok, taki intelektualny szok dla ludzi, prawda? Część zaczęła się okopywać w swoich chrześcijańskich pozycjach, stąd mamy na przykład kreacjonistów, którzy do dzisiaj wierzą, że Bóg mógł na przykład stworzyć świat ze skamieniałościami i że skoro mamy skamieniałości dinozaurów, to być może Bóg stworzył skamieniałości dinozaurów i że to jest tylko kwestia naszej wiary, bo być może to jest pewna próba wiary, bo skąd wiemy, że tak Bóg świata nie stworzył? Może jednak w 6 dni ze skamieniałościami, prawda? Druga część, co tu kryć, zaczęła odchodzić od Kościoła, stwierdzając, no to jest wszystko bzdura.
No właśnie, tego bardzo szkoda, bo zaczął się taki podział pomiędzy coś, co jest naukowe, a coś, co dotyczy, można powiedzieć, właśnie wiary. I tu szkoda, że tak powiem.
Natomiast sobory zajęły się tym, czym właśnie Kościół chciał się zająć i to jest coś niezwykle pięknego i ważnego. Kościół zaczął się zastanawiać, zaczął prowadzić refleksję. W takim razie, skoro tak tutaj się pojawia taki konflikt, to może ten konflikt jest w sumie pozorny, bo my źle czytamy Pismo Święte, czyli w niewłaściwy sposób rozumiemy jego bezbłędność, nie do końca wiemy, czego ta bezbłędność dotyczy i to jest kluczowy moment, i że może ten Augustyn jednak miał rację, że to nie po to było spisane, żebyśmy wiedzieli coś na temat kosmosu, przyrody czy historii, tylko zostało spisane po to, żeby nas prowadzić do Boga. I teraz popatrzmy sobie na te punkty, które to, co się zaczęło dziać. Sobór Watykański I w 1870 roku, przypomnijmy jeszcze raz, zaczął definiować, a uwaga, nie natchnienie tekstu, czyli odchodzimy od myślenia jak o Koranie.
Samo słowo jest natchnione, w związku z tym no, to jest słowo Boga i już, prawda, tylko Bóg jest tym autorem.
Tak, czyli nie tak jak Koran, że jest natchniony bezpośrednio, nie tak jak mojżeszowa religia traktuje Stary Testament, ale Torę, ale że zaczął się skupiać na natchnieniu ludzkiego autora tekstu. I to jest rewolucja.
Że zdefiniował właśnie Sobór Watykański I natchnienie ludzkiego autora tekstu, czyli że autor tekstu był natchniony.
A nie sam tekst,
nie sam
jest
tekst, który on już
bezpośrednio
napisał.
Mamy nadzieję, że czujecie tą różnicę, bo
tutaj
to jest kluczowe.
Tego autora ludzkiego właśnie.
Skoro autor ludzki jest natchniony i mamy...
Ale on pozostaje człowiekiem, właśnie.
Tak, tak.
On pozostaje człowiekiem. On jest natchniony, ale pozostaje z tym, jak widzi świat, gdzie się wychowuje, w jakiej kulturze.
Pozostaje dzieckiem swoich czasów.
Tak, czyli tak. On jest natchniony, ale...
To nie przekracza jego ludzkiej natury, to natchnienie. Natchnienie wykorzystuje jego ludzką wiedzę, naturę, a nie przekracza jej, nie jest czymś ponadnaturalnym, że no jeszcze raz, nie wpada autor w trans i pisze coś spoza siebie, tylko pisze w swoich czasach, w swoim kontekście i to będzie bardzo ważne. Czyli uwaga, Sobór przesunął akcent z natchnienia tekstu na natchnienie ludzkiego autora tekstu, czyli... Można powiedzieć, że do końca nie jest prawidłowym stwierdzenie, że mamy do czynienia z tekstami natchnionymi. Jeśli nawet tak mówimy, to to jest prawdziwe pod warunkiem, że mamy w świadomości, że są natchnione, bo spisane przez autora pod natchnieniem.
Pod natchnieniem ducha. Tak.
Ten skrót myślowy jest dopuszczalny.
O ile właśnie bierzemy pod uwagę tego ludzkiego autora.
Tak. Druga sprawa, próbowano jeszcze jakoś, ponieważ w tym samym czasie mniej więcej pojawił się dogmat o nieomylności papieża, który wypowiadając się ex cathedra w łączności z kolegium biskupów w sprawach wiary i moralności jest nieomylny, to niektórzy próbowali ratować, że tak powiem w cudzysłowie, Biblię w taki sposób, że mówiąc, no dobrze, to w takim razie w sprawach wiary i moralności te fragmenty są nieomylne i bezbłędne, natomiast w sprawach innych, tak jak z papieżem, powiemy sobie, że tam się mogli mylić.
Tak, czyli takich historycznych, prawda, naukowych, że tam Pismo Święte się może mylić, ale w sprawach wiary i moralności się nie myli, a tak. Pozostałych się myli.
Tak, i to taka próba ratowania, nazwijmy to, Pisma Świętego też była, ale ona, powiedzmy sobie, od razu była chybiona. Podkreślono oficjalnie, że całe pismo jest natchnione, całe jest bezbłędne, a nie tylko te fragmenty dotyczące wiary i moralności. Uwaga, podkreślono również, że w całości jest nieomylne.
To jest taki moment, że można by powiedzieć, no to co wy tutaj nam mówicie?
No to jest nieomylne, czy nie jest nieomylne?
Że się myli, że zupełnie, że ten człowiek, który spisywał, mógł się mylić w sprawach naukowych na przykład, a wy mówicie teraz, nie, no całe jest nieomylne.
No, to mówiliśmy, że przed chwilą, że się nie zgadza, a teraz...
A teraz sami tak. Mówimy coś innego.
No więc w przeciwieństwie do papieża, całe Pismo Święte jest nieomylne. Ale uwaga, kluczowa sprawa, teraz wielki taki ding-dong robimy. Mamy kłopot do momentu, w którym nie zrozumiemy, czego bezbłędność Pisma Świętego dotyczy, ta nieomylność Pisma Świętego dotyczy i jak się przejawia. Czyli w całości jest bezbłędne, w całości jest nieomylne, w całości spisane przez autora natchnionego, w skrócie możemy powiedzieć, że jest natchnione, ale kluczowa sprawa to dodefiniowanie, czego ta bezbłędność dotyczy i jak się przejawia. Okaże się, że Augustyn miał rację. Ta bezbłędność nie będzie dotyczyła prawd historycznych, geograficznych, biologicznych, jakichś innych kwestii dydaktycznych, finansowych, dodajmy jeszcze, bo to jeszcze na koniec coś tutaj dzisiaj powiemy, tylko dotyczy czegoś zupełnie innego. I to będzie kluczowe. W 1965 roku, mamy końcówkę Soboru Watykańskiego II, powstaje właśnie dogmatyczna konstytucja Dei Verbum, jeden z dwóch dokumentów dogmatycznych, tylko dwa były, bo Sobór w ogóle nie chciał, nie był zwołany po to, żeby dogmaty omawiać, nowe. uwaga, Kościół zrezygnował w tej konstytucji z definiowania tego, co jest prawdą biblijną, a stwierdził, że zadaniem interpretatora Pisma Świętego jest poznanie zamysłu autora, czyli intencje tego człowieka, który to pisał, i prawdą biblijną jest nauczenie tego, co prowadzi do zbawienia. To jest naprawdę niezwykle ważny moment. Pismo Święte nie jest zbiorem, schowkiem, encyklopedią prawd. Uwaga, nawet nie jest encyklopedią, zbiorem prawd teologicznych czy zbawczych. To dla niektórych teraz może być szok, co powiemy. Kościół katolicki naucza, że Pismo Święte jest nieomylnym nauczycielem prawdy prowadzącej do zbawienia. A więc jest tutaj kluczowa interakcja z uczącym się i podkreśla ta konstytucja element dydaktyczny. Pismo Święte nie jest encyklopedią, ale jest nauczycielem prawdy zbawczej. Czyli akcent tej konstytucji położony jest na procedurze odkrywania prawdy prowadzącej do zbawienia. Uwaga, Pismo Święte nie jest nawet posiadaczem tej prawdy. Istotna będzie procedura odkrywania prawdy zbawczej. Procedura odkrywania prawdy zbawczej. Jak ją odkryć? A więc akcent ta konstytucja kładzie na proces, a nie nawet na wynik tego odkrycia. Chodzi o kształtowanie się uczniów, o dojrzewanie, a nie dogmatyzowanie. Można powiedzieć, że chodzi o żywą relację. I to jest rewolucja kopernikańska w myśleniu i szczerze powiem, naprawdę niewielu katolików ma tego świadomość.
Tak, bo to jest Słowo Boże, całe Pismo Święte, żeby powiedzieć, że jest żywe, że jest zawsze nowe, zawsze świeże, że Duch Święty może być z jakiegoś fragmentu, który można powiedzieć historycznie nie jest prawdziwy, tak? Czy powiedzmy nawet my możemy, może nas to słowo dotknąć w taki sposób, że będzie nas właśnie prowadziło do odkrywania Boga, do, po prostu do naszego zbawienia.
Do odkrywania prawd zbawczych.
Praw zbawczych.
Więc i teraz
tak, że to słowo jest żywe, jest obecne, jest działające, więc nie dzielimy, to jest prawda, a to nie jest prawda. Tylko całe uznajemy za natchnione, za takie, w którym działa Duch Święty, naucza nas, prowadzi.
Ale naucza prawdy zbawczej, tak. A nie prawdy na przykład dotyczącej finansów albo wychowywania dzieci. I teraz posłuchajcie, kochani, są na przykład takie konferencje, Biblia o finansach, albo takie gdzieś tam ktoś mówi, a Pismo Święte mówi, że dzieci trzeba karcić, karać i tam, że dopuszcza kary fizycznej. To te rzeczy, te konferencje organizują ludzie dobrej woli, którzy chcą dobrze i czasami nawet niegłupie rzeczy mówią, nie mówię teraz o biciu dzieci, ale na przykład o tych finansach, ale popełniają błąd teologiczny, ponieważ Pismo Święte nic, może mówi o finansach, ale Kościół nie zajmuje się interpretowaniem tego.
Co Pismo Święte mówi na temat finansów?
Tak, ponieważ Kościół uczy się od Pisma Świętego prawdy zbawczych, a finanse można oczywiście prowadzić lepiej lub gorzej. Nie jest źle powiedzieć ludziom, żeby się nie zadłużali czy cokolwiek takiego, ale powoływanie się w tym na autorytet,
tak jest w Piśmie Świętym,
na autorytet Biblii jest poważnym nadużyciem. Mhm. Nie jest zgodne z nauczaniem Kościoła katolickiego.
Z tym, o co chodzi tak naprawdę w Piśmie Świętym, bo tam chodzi o te prawdy zbawcze.
Tak, czyli chcąc dobrze, ci ludzie jednak popełniają błąd teologiczny i to jest poważny błąd, dlatego że Biblia, Kościół nie wyciąga żadnych wniosków na temat finansów, na temat wychowania dzieci i tak dalej z Pisma Świętego, chyba że coś by się mieściło w prawdach zbawczych. A więc robimy poważne nadużycie. Zaczynamy nadużycie właśnie.
Czemu nadużycie? Bo jeżeli powołujemy się, ale w Piśmie Świętym jest tak napisane, No to właśnie jest ten argument, że z Pismem Świętym się nie dyskutuje. I to nadużycie. No w sprawach finansów Pismo Święte mówi tak i tak. I co teraz? Można powiedzieć, nabieramy wody w usta i milczymy, bo na to nie mamy argumentu. Więc to jest nadużycie, ponieważ Pismo Święte nie
zostało nam Kościołowi,
nie po to zostało spisane, nie po to
zostało dane Kościołowi, żeby nauczać takich tylko szczegółowych rzeczach.
Nas do zbawienia.
I to jest naprawdę dla wielu ludzi szok. Wyobraźmy sobie teraz, kochani, na przykład taką sytuację, że nie wiem, dostajemy informację, odkryto cywilizację, nie wiem, na tam galaktyce jakiejś tamtego, tak. Przyjechały ufolutki, pojawiły się na Ziemi, Pismo Święte nic o nich nie mówi, ale oni są. I teraz co? Co to zrobi z wiarą gajdów? Nic.
No, Pismo Święte mówi, że właśnie Ziemia i tak dalej, że tutaj człowiek, a tam ktoś w kosmosie, co to jest?
No więc z wiarą gajdów nie zrobi to nic, dlatego że Pismo Święte nie wypowiada się, nie było spisane po to i nie ma w ogóle zainteresowania w tym, czy istnieją, czy nie istnieją cywilizacje pozaziemskie. Autor natchniony widział swój świat swoimi oczami w historii, której żył, tak jak ją rozumiał, a pisał pod natchnieniem, abyśmy się nauczyli od niego prawd zbawczych, a nie przyrodo-kosmicznych. W związku z tym z wiarą gajdów ufolutki nie zrobią kompletnie nic.
Mało tego, możemy ich włączyć w dzieło zbawienia, bo taki jest przekaz, można powiedzieć, właśnie natchnienia Pisma Świętego, że całe stworzenie jest z Boga i zaproszone jest, żeby w Bogu się z powrotem znaleźć.
Czyli podsumujmy jeszcze raz. Działanie Boga, to co nazywamy natchnieniem, zachowało wszystkie zdolności człowieka piszącego. To nie był jakiś super człowiek, to był człowiek ze wszystkimi swoimi przymiotami. Działanie Ducha Świętego nie znosiło nic z jego natury, ale wydoskonaliło jego zdolności, aby napisał to i tylko to, co Bóg zamierzył, a Bóg dał nam to pismo, abyśmy się dowiedzieli coś o prawdach zbawczych. Po drugie, pojawiają się bardzo ważne kryteria lektury tekstu.
No właśnie, tutaj dochodzimy chyba do punktu kluczowego. Czemu my to wszystko mówimy? Czemu ma to służyć? Po co my w ogóle o tym wszystkim mówimy? Dlatego, że dla nas czytanie Słowa Bożego, słuchanie Słowa Bożego jest kluczowe, kluczowe. I teraz bardzo ważne są kryteria lektury tego Pisma Świętego. Czyli właśnie ta wiedza jest nam potrzebna, żeby właściwie czytać Pismo Święte i właściwie je rozumieć.
Sobór powiedział o tym, że jednym z najważniejszych kryteriów jest kryterium mentalności autora.
O, to już o tym mówiliśmy, ale jakoś jeszcze chcemy w tym punkcie to przywołać. Czyli trzeba wziąć pod uwagę, kto to pisał, kiedy to pisał.
Jak świat rozumiał.
Tak, w jakiej kulturze to było pisane, do kogo to było pisane, w jakim, można powiedzieć, celu te słowa były pisane, żeby zrozumieć główny przekaz, główną myśl właśnie tego autora ludzkiego.
Drugie...
I w związku z tym też główny przekaz, jaki był przekazem od Boga.
Drugie bardzo ważne kryterium to mianowicie kryterium gatunku rodzaju literackiego.
I to jest bardzo ważne także. Trochę to jest dla nas trudne, bo trzeba tutaj, można powiedzieć, włączyć nasz intelekt. Ponieważ te gatunki literackie, no sami wiemy, mieliśmy język polski i wiemy, że zupełnie inaczej, na przykład nie, mamy bajkę, mamy hymn, mamy poemat i to nie jest tekst naukowy na przykład.
Tak, na przykład wiecie ten pierwszy hymn zdradziłem, no trudno, a miał być taki fajny konkursik. Chodzi o to, że ten opis stworzenia świata, na początku Bóg, prawda, stworzył niebo i ziemię i tak dalej, to, który czytamy z księgi
Rodzaju,
już mi się miesza, jesteśmy zmęczeni.
Energia spada.
To jest właśnie hymn, tekst poetycki.
Poetycki, to bardzo piękne, ma swoją strukturę, może być, ma swoje zwrotki, refreny, pewien układ. I właśnie w tym czytaniu tej tego tekstu, konieczna jest świadomość tego kryterium, jaki to jest gatunek literacki. Ten fragment, który czytam, jaki to jest właśnie gatunek literacki.
Czyli myślenie, że świat został stworzony w 6 dni na podstawie utworu poetyckiego, który się znalazł w Księdze Rodzaju.
Zresztą nie uwzględnia... genialny, który przekazuje niesamowite treści właśnie w sposób poetycki, tak, ale nienaukowe.
Czyli będzie łamało, jeśli ktoś powie, no na podstawie Pisma Świętego teraz stwierdzamy, że to 6 dni, to łamie, nie uwzględnia kryterium mentalności autora.
W jakim celu zostało napisane?
I nie uwzględnia kryterium gatunku. W związku z tym taka interpretacja będzie niekatolicka, niekościelna, nieeklezjalna i poprowadzi nas jakąś kompletnie ślepą uliczkę.
Często do fundamentalizmu i często do właśnie błędów i poczucia, że jeżeli coś się z tym nie zgadza, to znaczy, że tutaj ktoś atakuje Boga, atakuje coś ważnego, dobrego, a okazuje się, że to my jesteśmy wtedy w tym błędzie, ponieważ nie czytamy według właściwych kryteriów Pisma Świętego.
I na deser, żeby się zmieścić do 9, przeczytamy 12 punkt Konstytucji Dogmatycznej o Słowie Bożym Dei Verbum. Ponieważ zaś Bóg, żeby było wiadomo, jeszcze powiem, tak, że my tutaj nie ściemniamy.
Właśnie chciałam powiedzieć, że my, już tak powiem, troszeczkę próbujemy opowiedzieć to, co w tych dokumentach
jest swoimi napisane, słowami. Tak. Ponieważ zaś Bóg w Piśmie Świętym przemawiał przez ludzi na sposób ludzki, komentator Pisma Świętego, chcąc poznać, co on zamierzał nam oznajmić, powinien uważnie badać, co hagiografowie w rzeczywistości chcieli wyrazić i co Bogu spodobało się ich słowami ujawnić.
To jest piękne. Co, jaki był cel? Czyli nie samo słowo samo w sobie, tylko jaki to
po co on to pisał? Po co on to pisał? Czy on to pisał po to, żebyśmy my dzisiaj, trzymając się już tego hymnu, wiedzieli, że świat powstał w 6 dni?
No
czy
nie,
pisał
nie.
Po coś innego? Celem odszukania intencji hagiografów, czyli tych autorów
natchnionych,
należy między innymi uwzględnić również rodzaje literackie. Tak mówi Sobór Watykański II, kochani. Uwzględnić rodzaje literackie.
Jak nasz Kościół jest mądry.
Całkiem inaczej bowiem ujmuje się i wyraża prawdę w tekstach historycznych rozmaitego typu, czy prorockich, czy w poetyckich, czy innego rodzaju literackiego. Musi więc komentator szukać sensu, jaki hagiograf w określonych okolicznościach, warunkach swego czasu i swej kultury zamierzał wyrazić. I rzeczywiście wyraził za pomocą rodzajów literackich, których w owym czasie używano. To jest jeszcze ważne.
Jest jeszcze ważne.
Bo są jakieś rodzaje literackie, które wtedy używano, a teraz się nie używa. A więc zupełnie inaczej będzie się je czytało, bo trzeba nauczyć się.
Trzeba ten kontekst uwzględnić, tak. Nie ma innej rady.
By zdobyć właściwe zrozumienie tego, czytamy dalej Sobór, co święty autor chciał na piśmie wyrazić, trzeba zwrócić należytą uwagę na owe zwyczaje, naturalne sposoby myślenia, mówienia i opowiadania przyjęte w czasach hagiografa. Zwyczaje naturalne i naturalne sposoby myślenia. Czyli nie mamy supernaturalnego, ponadnaturalnego człowieka.
Autora, tak. Człowieka jak i nas swoich czasów.
Teraz rozumiemy, dlaczego Kościół tak bronił tego ludzkiego autorstwa, prawda? Że nie tylko Bóg, ale i człowiek.
Przez człowieka. Mhm.
Jak i na sposoby, które zwykło się było stosować w owej epoce przy wzajemnym obcowaniu ludzi ze sobą.
O. Czyli kontekst kulturowy, przy wzajemnym obcowaniu ludzi ze sobą, tak? Czyli jak było w tamtych czasach.
Lecz ponieważ Pismo Święte powinno być czytane i interpretowane w tym samym duchu, w jakim zostało napisane, to jest bardzo ważne, należy celem wydobycia właściwego sensu świętych tekstów niemniej uważnie uwzględnić treść i jedność całej Biblii, mając na oku żywą tradycję całego Kościoła oraz analogię wiary. To jest tak ważne, co teraz przeczytaliśmy, że z tego zrobimy jeszcze jedną audycję. Ale chodzi o to, że nie możesz wziąć jednego tekstu, w którym jest napisane, że Bóg nienawidzi grzesznika i czytać go w oderwaniu od całej Biblii i od tradycji Kościoła. A znajdziesz takie teksty, że Bóg nienawidzi grzesznika. I w związku z tym popełnisz poważny błąd, czytając w oderwaniu od całości.
Zostawimy sobie na kolejną audycję.
Dalej. Monisia już patrzy na zegar, który zaraz zacznie dzwonić. Zadaniem egzegetów jest pracować wedle tych zasad nad głębszym zrozumieniem i wyjaśnieniem sensu Pisma Świętego, aby dzięki badaniu przygotowawczemu sąd Kościoła nabywał dojrzałości. Ja niestety nie mogę popuścić, Monisiu. Przeczekajmy to bimbanie. Bo musimy coś podkreślić. No, dzwoń, dzwoń.
No, musi swoje 9 dzwonów.
No, przekraczamy czas, ale jeszcze to przeczyta. Podkreślimy. Zadaniem egzegetów jest pracować wedle tych zasad, które przed chwilą czytaliśmy, nad głębszym zrozumieniem i wyjaśnieniem sensu Pisma Świętego, aby dzięki badaniu przygotowawczemu sąd Kościoła nabywał dojrzałości. Uwaga! Skoro Kościół mówi sam o sobie, że jego sąd nabywa dojrzałości, to znaczy, że w jakichś wiekach widział mniej dojrzale, a teraz widzi bardziej dojrzale, a za jakiś czas będzie widział jeszcze bardziej dojrzale.
Tak, to w zasadzie jest ta dynamika uwzględniona, że to w pewnym sensie powinno się nawet zmieniać.
Czyli są niektórzy ludzie, którzy są obrońcami Pisma Świętego, myślą, że działają w obronie Kościoła, prawd wiary, nie wiem czego tam jeszcze, a nie rozumieją, że Kościół nabywa dojrzałości i że to, co kiedyś rozumiano,
to złe czy błędne, tylko tak było rozumiane.
Że Kościół w rodzinie ludzkiej, która też zdobywa pewną wiedzę psychologiczną, wiedzę kosmiczną, kosmologiczną, przyrodniczą, geograficzną, Kościół jest w sercu tej rodziny i tak samo jakby zderzając...
Tak jak ludzkość nabiera pewnej dojrzałości, wiedzy, tak i Kościół jest w tej dynamice dojrzewania.
Czyli Kościół jest w dynamice dojrzewania. To nie znaczy, że nam już wszystko nie zostało objawione, bo zostało, tylko że my tego jeszcze wszystkiego nie rozumiemy do końca. W związku z tym nam się będzie zmieniało myślenie w Kościele. My nie jesteśmy sektą. Nam się będzie zmieniało w Kościele myślenie.
Jeszcze mam ochotę powiedzieć coś takiego zachęcającego. To znaczy my tak mówimy, tak, tutaj trzeba brać pod uwagę, jaki to jest gatunek literacki. Trzeba brać pod uwagę autor, kiedy żył, do kogo pisał i tak dalej. Ale słuchajcie, ja naprawdę taka jestem wdzięczna Bogu, że są ludzie mądrzejsi ode mnie, znający różne języki, właśnie grekę, znający hebrajski, tłumacze Pisma Świętego, komentatorzy. Właśnie tutaj jest... egzegeci i uwaga, są coraz nowsze wydania Biblii, coraz nowsze wydania Pisma Świętego i ktoś przed nami tą cudowną pracę wykonał. My możemy wziąć tylko wprowadzenie na przykład do Ewangelii, komentarze i tam możemy właśnie odczytać, jaki był kontekst historyczny, jaki był przekaz, czemu to ma służyć. Można powiedzieć, na szczęście ktoś to przed nami zrobił i uwaga, warto z tego korzystać, żeby właśnie czytać Pismo Święte.
I teraz jeszcze właśnie chcemy powiedzieć, że czeka nas jeszcze kilka, mamy nadzieję, ciekawych spotkań, na których powiemy jeszcze kilka rzeczy, być może trochę zaskakujących, czy nawet szokujących.
Zachęcamy też do tego dla chętnych oczywiście, ale żeby sobie...
przeczytać.
Dotrzeć właśnie do tej konstytucji dogmatycznej Dei
Verbum. Jest wszędzie w internecie. Wpiszcie Dei Verbum przez V i od razu wam wyskoczy. Parę stron, naprawdę przeczytajcie. Chcieliśmy jeszcze zachęcić do pisania do nas pytań. Możecie je wysyłać ze strony audycji albo na adres mailowy mm@guide.pl. No i co? Jeszcze będziemy wdzięczni za wpłaty na fundację, ponieważ fundacja jest takim dziełem, które ma służyć temu, co robimy. To nie są pieniądze dla nas bezpośrednio, tylko to są pieniądze właśnie na różne dzieła tego typu. Planujemy wydanie audiobooków z konferencjami, więc jeśli chcecie wspomóc nas, to będziemy wdzięczni. Jeśli widzicie, że ta audycja ma sens, to na stronie fundacjateozis.pl albo właśnie w stopce strony, na której teraz jesteście, na dole znajdziecie link, numer konta. No i
tak
naprawdę.
Jak zawsze za wszystkie wpłaty bardzo, 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 bardzo dziękujemy, bo tak jak wiecie, wy i każdy z nas, że nawet każde 5 zł, 10 zł jest, jak tych wpłat będzie kilka, to już jest jakaś kwota, już ktoś może za swoją pracę też otrzymać
wynagrodzenie
i dziękujemy, ale też przede wszystkim dziękujemy, że jesteście z nami.
I chcielibyśmy prosić Was o modlitwę. Następne spotkanie planujemy 10 października. Jeśli chcecie, to możecie kogoś poinformować o tych nagraniach. Za kilka dni już będą na stronie, więc mamy nadzieję, że to jakoś się będzie rozszerzało i że trochę wiedza na temat naszego kochanego Pisma Świętego pogłębi się. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak było na początku,
teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Szczęść Boże, kochamy Was.
Okay.